Przy dźwiękach wawelskiego dzwonu Zygmunt wieczorem 22 czerwca 1818 roku szczątki Tadeusza Kościuszki wniesiono do wawelskiej katedry, gdzie odprawiono uroczyste nabożeństwo. W dzień później trumnę zniesiono w podziemia katedry do krypty świętego Leonarda. Zapytacie, ale przecież Kościuszko zmarł w Solurze i tam był pochowany. Owszem, pochowano go w Szwajcarii, ale potem przeniesiono do Krakowa, a raczej do Rzeczypospolitej Krakowskiej, która była wtedy jedynym skrawkiem wolnej Polski. Reszta była pod zaborami. Zanim jeszcze zapadła decyzja sprowadzenia drogich szczątków, na wszystkich ziemiach polskich odprawiano nabożeństwa żałobne w świątyniach katolickich, protestanckich, żydowskich i muzułmańskich, zresztą nie tylko w Polsce. Pierwsze nabożeństwo w Krakowie zorganizowali ojcowie kapucyni. Oprawa była nader wyszukana i bogata, w poczuciu, iż Kraków znów stał się stolicą Polski. Katafalk został przybrany kwiatami i gałązkami rozmarynu. Na nim leżały szabla i krakuska. Ustawiono karabiny, kosy i sztandary. Zebrała się masa duchowieństwa oraz wielbiciele i przyjaciele zmarłego, którzy przybyli licznie pomimo deszczu i błota. Sprowadzona orkiestra teatralna odegrała kondukt i rekwiem Mozarta. Kolejne nabożeństwo odprawiono 11 listopada w Katedrze Wawelskiej z udziałem Izby Reprezentantów, Senatu, Akademii Krakowskiej, szkół, milicji, mieszkańców Krakowa i okolic. Pojawił się również komisarz carski Ignacy Mionczyński. Chór wykonał wtedy pieśń, która z czasem stała się bardzo popularna. Zmieniłeś życia manowce na szczęsny pobyt aniołów. Oby godni naśladowcy powstali z twoich popiołów. Gorąco debatowano nad sprowadzeniem ciała naczelnika do Krakowa. Pomysł skrystalizował się 16 grudnia. Tego dnia Senat zwrócił się do cara Aleksandra I jako głowy Królestwa Polskiego z prośbą o wydanie zgody na sprowadzenie szczątków. Warto przypomnieć, że car Aleksander znał Kościuszkę osobiście i darzył go wielkim respektem. Pierwszy raz spotkał Kościuszkę w dniu, kiedy więzień carycy Katarzyny został uwolniony przez jego ojca, cara Pawła I. Po latach spotkał się z Kościuszką w Paryżu, a ostatni raz widzieli się w Wiedniu po wojnach napoleońskich podczas Kongresu Pokojowego, wtedy kiedy Kościuszko zabiegał o wskrzeszenie Polski. Car Aleksander nie tylko wyraził zgodę na krakowski pochówek Kościuszki, ale też zapewnił finanse na transport. Misję sprowadzenia zwłok powierzył księciu Antoniemu Jabłonowskiemu. I oto 23 marca 1818 roku, po uroczystym nabożeństwie w Solurze, następuje przekazanie zabalsamowanych zwłok polskiej delegacji. Zwłoki spoczywały w podwójnej trumnie, opatrzonej pieczęciami. 24 marca, akurat w rocznicę przysięgi na krakowskim rynku, ruszył żałobny rydwan w daleką drogę. Do bram miasta odprowadzała Kościuszkę prawie cała ludność Solury. Następnie trumnę transportowano Dunajem do Wiednia i dalej lądem do Krakowa. Kiedy nadeszła wiadomość, że kondukt już za 3 dni pojawi się w Krakowie, Senat wpadł w panikę. Uznano, że jest za mało czasu, aby godnie wystąpić. Postanowiono zatem, że trumna zostanie na kilka tygodni złożona w kościele świętego Floriana. Planowano uczynić to wieczorem 11 kwietnia w głębokiej tajemnicy przed światem. Jednak krakowianie wiedzieli swoje i już od południa gromadzili się wokół kościoła. Wieczorem strażnik powiadomił z wieży mariackiej o zbliżaniu się konduktu żałobnego. Rodacy, już zwłoki naszego bohatera prowadzą. Na to odezwały się dzwony z Zygmuntem na czele. Naprzeciw konduktu wyjechał konno generał Franciszek Paszkowski, przyjaciel i spadkobierca Kościuszki, specjalnie na tę uroczystość przybyły z daleka. Wśród witających była też grupa kombatantów, uczestników bitwy racławickiej. Za trumną oprócz księcia Jabłonowskiego znajdowali się solurscy przyjaciele, Franciszek Ksawery Zeltner z synem, u których naczelnik mieszkał przez ostatnie 2 lata życia. Ustawiono u świętego Floriana w kaplicy kościoła osłoniętej wiśniową kotarą. Tu miała się odbyć ceremonia oficjalnego aktu uznania, to znaczy stwierdzenia, że trumna prawdziwie zawiera szczątki Kościuszki. Powołano komisję z prezesem senatu i delegatem rezydenta austriackiego na czele. Po otwarciu trumny okazało się, że zwłoki były źle zachowane. Cytuję: ino kości i trochę zepsutego ciała męża, który tak wielką okrył się sławą. Tłumaczono to tym, że zwłoki leżały w ziemi od jesieni do wiosny i zbyt późno zabrano się do ich balsamowania. Dlatego też trumna była mała, jak na 14-letniego chłopca. Przez 9 tygodni do kościoła świętego Floriana ciągnęły pielgrzymki. Straż honorową trzymali uczestnicy insurekcji oraz żołnierze byłego księstwa warszawskiego przybrani w białe sukmany z czarną krepą na ramieniu. Niby mieli nikogo nie wpuszczać do kaplicy, ale chętnie uchylali zasłony, aby każdy mógł popatrzeć na małą trumnę opatrzoną pieczęciami, leżącą wprost na posadzce. Przeprowadzenie zwłok z kościoła świętego Floriana na Wawel nastąpiło 22 czerwca. W sensie logistycznym to było wielkie wyzwanie. Wyznaczono wieczorną porę i miejsce zbiórki oraz kolejność w pochodzie. Duchowieństwa, senatorów, rezydentów obcych dworów, akademii, szkół, kongregacji kupieckiej, cechów z chorągwiami, towarzystwa strzeleckiego itd. Porządku pilnowała milicja i żandarmeria konna. Jak odnotowali pamiętnikarze, ludziska wypełnili teren między kościołem a barbakanem już po południu. Gęsty szpaler ciągnął się szlakiem królewskim na Wawel. W Krakowie pojawiło się wielu przybyszów, gdyż wobec carskiej akceptacji nie robiono trudności z przekroczeniem granicy. Około godziny 8 wieczorem zajechał 6-konny karawan w asyście żołnierzy insurekcji, obok żałobnicy z pochodniami. Na koniach pociągowych siedziały krakusy w białych sukmanach i czerwonych rogatywkach. Trumnę z kaplicy wynieśli towarzysze bojów Kościuszki. Karawan był niski, szeroki, na nim katafalk obciągnięty czarnym kirem. Konie w czarnych kapach wiedli grenadierowie milicji. Na trumnie jaśniała czerwona czapka z białym piórem i leżał pałasz w czarnej skórzanej pochwie. O tym pałaszu mówiono, że był właśnie tym, który Kościuszko miał we wszystkich bojach. Pochód otwierał oddział żandarmerii konnej. Dalej młodzież szkolna, kupcy, rzemieślnicy, 200 księży, 180 zakonników ze świecami w ręku. Za rydwanem prowadzono białego konia w pełnym rynsztunku, tak jak ongiś czyniono to na pogrzebach hetmanów. Dalej kroczyli senatorzy, goście zagraniczni, generałowie, rezydenci dworów opiekuńczych, tysiące szlachty, mieszczan i chłopów. Okna na trasie były iluminowane, dachy i drzewa oblepione widzami. Katedra była spowita kirem. Przez szeroko otwarte drzwi widać było katafalk wzniesiony według projektu wykonanego przez oficerów inżynierii Królestwa Polskiego. Byli to Napoleończycy udekorowani Legią Honorową. Katafalk przypominał podstawę rzymskiej kolumny Trajana. Sześć nałożonych na siebie, coraz mniejszych podiów stanowiło jakby stopnie. Właściwy katafalk znajdował się na najwyższej platformie. Jego ściany były ozdobione według projektu architekta, profesora Sebastiana Sierakowskiego, notabene rektora Akademii, a wykonane przez bardzo znanego i popularnego malarza Michała Stachowicza. Na rogach katafalku ustawiono pięciometrowe kolumny przybrane dołem pałaszami i pistoletami, w środku karabinami i wachlarzem bagnetów, górą zaś zbrojami rycerskimi z hełmami i pióropuszami, starczami z herbami narodowymi oraz chorągwiami wśród pik i kos. Wokół trumny górą umieszczono sześć białych orłów. Sama trumna spoczywała na lufach armatnich. Na trumnie krakuska i pałasz. Na stopniach dziesiątki kolorowych lampek oliwnych. Dołem grube gromnice. Wszystko to zgodnie z tradycją rzymską. Takie uroczystości przy katafalku, zwane castrum doloris, zyskały w XVIII wieku wyjątkowo rozbudowaną oprawę architektoniczno-scenograficzną o bogatym programie symboliczno-alegorycznym. Często były to kilkukondygnacyjne konstrukcje wyposażone w tempietto, baldachim, fragmenty fortyfikacji, piramidy, obeliski, figury świętych, elementy heraldyczne i symboliczne i sceny z życia zmarłego. Modły i śpiewy w katedrze wawelskiej trwały do 11 w nocy. Rankiem 23 czerwca straż honorową przy trumnie objęli weterani kościuszkowscy w białych sukmanach. Przy wszystkich ołtarzach katedry jedna za drugą odprawiano msze żałobne. Przed godziną 10 przybyły delegacje z wieńcami. Goście z Solury, zeltnerowie, złożyli wieniec laurowy. Mszę pontyfikalną celebrował biskup krakowski Jan Paweł Woronicz. Na zakończenie księża odprawili castrum doloris. Tuż przed zestawieniem trumny biskup Woronicz powiedział: naród, choćby najbardziej zgnębiony, nie umiera, póki go duch narodowy ożywia. Nadszedł moment zniesienia trumny do krypty świętego Leonarda, czyli do grobów królewskich. Nastrój tej wzruszającej chwili uwiecznił poeta Kornel Ujejski. Towarzysze już hetmana na ramionach niosą, chylą oczy, co żałosną zwilżyły się rosą. Dalej pany i kapłany, wojska jeno trocha, a hen z tyłu chmara chłopstwa, ta najgłośniej szlocha. Jak pisali pamiętnikarze, na pogrzeb Kościuszki zjechali się, cytuję, siwizną okryci mężowie, aby łzami niezatartych wspomnień oblać grobowy kamień swego wodza. Rozrzewnieni starcy wracali do domu jakby z ziemi świętej. Z tego pogrzebu duch Polski jakby zawołał do nas. Jeszcze Polska nie zginęła. A co uczyniono z katafalkiem po pogrzebie? Uchwałą Senatu umieszczono go na Wawelu, gdzie można go było oglądać za drobną opłatą. I tak mijały lata. W roku 1840 katafalk przeniesiono do klasztoru Dominikanów, gdzie niestety padł pastwą płomieni w czasie wielkiego pożaru. Ocalały jedynie cztery malowidła Michała Stachowicza, przedstawiające sceny z życia Kościuszki. Dzisiaj trumna Kościuszki znajduje się w sarkofagu, którego historia jest też dość dramatyczna. Przez szereg lat trumna cynowa, włożona w trumnę dębową, pozostawała w krypcie. W 1822 roku stwierdzono uszkodzenie tej drewnianej trumny. Zaczęto więc myśleć o postawieniu sarkofagu. W 1830 roku zamówiono sarkofag marmurowy, ale zamówienie nie zostało wykonane, ponieważ pracownia kamieniarska uległa zniszczeniu w czasie powstania listopadowego. Nowy projekt wykonano 2 lata później. Sarkofag opłacono ze składek publicznych, głównie emigrantów polskich w Dreźnie. Marmurowy sarkofag został wykuty, ciekawostka, przez Paolo Filippi, artystę sprowadzonego z Italii, który potem osiadł w Polsce na stałe. Trumnę do sarkofagu włożono 21 grudnia 1832 roku. Ankry zalano ołowiem i położono ciężkie wieko. Działo się to w obecności niewielkiej tylko grupki dyrektora policji, wikariuszy katedralnych oraz artysty Pawła Filippi z robotnikami. A wszystko w głębokiej tajemnicy, aby po upadku powstania listopadowego nie rozbudzać patriotycznych nastrojów. Wiadomo, groziły za to represje.